Dobrze, biegniemy dalej za Pawłem i z Pawłem. Mówiliśmy na poprzedniej konferencji o czasie, o tym, że motywacje w czasie mogą zostać oczyszczone. Te motywacje nie do końca jeszcze Boże, na rzecz tych właśnie Bożych składających się na wolę Pana Boga. I oprócz tego czasu, w którym się ma to dokonywać, niezbędnym kryterium jest też pokora. I tematem tej konferencji jest właśnie pokora Pawła. Myślę, że wejście w rozeznanie jest konieczne z pokorą. Że pokora jest niezbędna, żeby w ogóle wejść w rozeznawanie tego, co w moim życiu ma się dokonać. I tak naprawdę to jest jedyne prawdziwe kryterium prawdy rozeznania, pokora. Jako tekst wyjściowy posłuży nam fragment także z Dziejów Apostolskich. To jest tak zwana mowa pożegnalna Pawła. To jest rodzaj swoistego testamentu. Jak wiecie, Jezus też wygłasza testament z krzyża, kiedy przekazuje Maryję, matkę swoją, za matkę Jana, a Jana jako syna. Podobny dyskurs, podobne formy znajdujemy też w Starym Testamencie. Mojżesz wygłasza mowę pożegnalną, Jakub do swoich synów. Jest ta, nie tylko w sensie literackim, ale w sensie takim egzystencjalnym, czy wręcz teologicznym, taka forma jest znana. I wtedy, kiedy człowiek się żegna, a zwłaszcza jeśli pojmiemy to w kategoriach testamentu, czyli wtedy, kiedy umiera, to mówi najważniejsze rzeczy. Jest oszczędny w słowach. I to jest najważniejsze. I jak wygląda pożegnanie Pawła ze starszymi Efezu? O tym nam Łukasz opisuje w Dziejach w 20 rozdziale od 17 wersetu. I pisze tak. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglony przez Ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Tak się żegna ze wspólnotą efeską Paweł. To, co jest tutaj dla nas kluczowe, to jest to zdanie z 19 wersetu. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Na temat tych doświadczeń mówiliśmy właśnie na tej poprzedniej konferencji. Z jakim niezrozumieniem, z pogardą, a nawet z zasadzkami, spiskami, prowokacjami spotykał się Paweł i tak było przez 10 lat. Te doświadczenia były jego udziałem przez 10 lat. To, co jest tutaj najważniejsze, można by to rozłożyć na czynniki pierwsze i właściwie każde słowo w tym, zwłaszcza 19 wersecie, jest istotne. Po pierwsze, Paweł mówi, że służył Panu. I to jest niesamowicie istotne sformułowanie. Dlatego, że on ma świadomość, że jest sługą Chrystusa, a nie sługą wspólnoty. Bardzo często w takiej retoryce wewnątrz Kościoła można spotkać coś takiego, że mamy służyć Kościołowi, że ktoś służy Kościołowi, albo nie służy, albo z takim zarzutem, że ty nie kochasz Kościoła. I że ja tak też odnoszę to, przepraszam, trochę do swojego życia, że ksiądz ma być dla ludzi 24 godziny na dobę, prawda? Że ksiądz jest z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony i że ma być w 100% dyspozycyjny, bo to jest powołanie, to jest służba i tak dalej, i tak dalej. Okej. I tak staram się żyć. Natomiast no takie prozaiczne kwestie. Gdzieś już te wątki się takie pojawiały w takim samokrytycyzmie, mówiąc o sobie, napomknąłem coś tam na ten temat, że cały czas mam taki dylemat z szukaniem priorytetów, a żyjąc w świecie, bo nie jestem zakonnikiem, nie żyję w klasztorze, nie schowam się i nie wyjdę tylko tam, gdzie jest grafik, tylko moje życie jest zupełnie inaczej zorganizowane. I kiedyś właśnie w rozmowie z takim benedyktynem, ja podziwiając jego postawę i życie i wyrażając to, usłyszałem, nie, to ja ciebie podziwiam. Nie? Dla mnie było jakimś po prostu wyższym poziomem zaangażowania w życie chrześcijańskie, to co on robi. Nie? Benedyktyni, którzy mają śluby, te trzy rady ewangeliczne, a do tego jeszcze ślub miejsca, czyli że jak wejdzie do jakiegoś klasztoru, to siedzi tam cały czas i wiecie, to życie w zamknięciu, za klauzurą i tak dalej, i tak dalej. To dla mnie było niepojęte i uważałem, że on jest większym hardkorowcem niż ja. On mówi, nie, ja ciebie podziwiam. Dlatego, że ty jesteś w świecie i te wszystkie niebezpieczeństwa, pokusy, zagrożenia, ty masz to wszędzie. Ty masz to na billboardach, ty masz w telewizji, ty masz to w świecie. Tak naprawdę to my jesteśmy na pierwszej linii ognia. Owszem, każdy zakon ma swój charyzmat i chylimy czoła przed każdym z nich. To są niesamowici ludzie, też poświęceni, oddani Bogu. Zakony na przykład żeńskie, to jest coś też niesamowitego. To jest po prostu armia, to jest zaplecze, można powiedzieć, militarne. Poprzez swoją modlitwę, przez swoją właśnie tą pokorę, cichość, spełnianie różnych obowiązków, a zwłaszcza modlitwę, omadlanie różnych sytuacji, różnych spraw. To jest potrzebne, to jest piękne. Ale tu jest wojna. To też chyba od tego też wyszliśmy pierwszego dnia, że jesteśmy w stanie wojny światopoglądowej, która trwa. I my jako oficerowie, czyli księża, jesteśmy na pierwszej linii frontu, a wszyscy świadomi, zaangażowani chrześcijanie jako żołnierze też są na pierwszej linii frontu. Dlatego, że tam, gdzie będziecie demonstrować swoją przynależność do Chrystusa, tam będziecie się spotykali także wy z atakiem. To nie jest tak, że atakują Kościół, to też o tym już mówiłem, to atakują księży. Atakują i ranią tak naprawdę całą wspólnotę. I doświadczysz tego, jeżeli już nie doświadczyłeś, a skoro jesteś tutaj, znaczy, że chcesz czegoś więcej. I jeśli tam się przyznasz, to może tak być. Nie chcę cię straszyć, że nie zostaniesz zrozumiany, a nawet zaatakowany. I to napięcie, ten konflikt jest i być musi, i zresztą Chrystus to powiedział, że synowa przeciwko teściowej, dzieci przeciwko rodzicom wystąpią i kością niezgody będzie nauka Jezusa Chrystusa. Dlatego, że albo Bóg, albo nic. Jak to powiedział kiedyś taki dziadek zapytany przez redaktora, mówi, a opublikujecie to? Mówi tak, albo wódka, albo Bóg. Nie ma innej drogi, nie ma innego wyboru. Albo jestem z Bogiem, albo jestem przeciwko Niemu. Albo wybieram Boga, albo nie pozostaje mi nic innego. Bo wszystko inne to marność, śmieci, jak mówi Paweł. A z Bogiem, który nie zagraża w żaden sposób naszym relacjom, nawet naszemu biznesowi i wszelkiej innej aktywności, to może być piękne, szlachetne i iść taką prawą ścieżką. Nie? Więc albo Bóg, albo nic. Dzisiaj będzie w Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszy dzień, też na ten temat, o takiej zero-jedynkowości w mentalności żydowskiej, na której jest oparte to słowo, które mówi Chrystus. Nie? Wiemy, że świat ma więcej kolorów, ma też odcienie szarości pomiędzy białą i czernią, że nie wszystko jest takie czarno-białe, natomiast mentalność żydowska, kultura żydowska jest zero-jedynkowa. I stąd te sformułowania, które się pojawiają w Ewangelii, tak są skonstruowane, ale zrozumiemy je, jak je usłyszymy, a ja staram się jeszcze do tego wrócić i to wyjaśnić i pogłębić. Tak czy inaczej, no są takie oczekiwania, nie? Żeby ksiądz był taki dyspozycyjny. I tu mój dylemat następujący. Okej, ale gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg. No ktoś powie, dobrze, ale ty się pracą modlisz, nie? To jest najpiękniejsza w ogóle modlitwa poprzez pracę. Owszem, masz być dyspozycyjny, masz służyć, masz się wyniszczać. Przykład Jana Wianeja, który jadł kartofle z parnika i spowiadał godzinami. Ale na moje rozeznanie no są w jakiś sposób zachwiane proporcje. Bo można niestety popaść też na tym polu chrystusowym, na tej niwie pańskiej, także w pracoholizm i się ostatecznie wypalić. Bo ja mam swoim życiem nie tylko na zewnątrz, ale tu wewnątrz, głęboko być reprezentantem zupełnie innej rzeczywistości i o niej zaświadczać dla świata, czyli świecić. Ale ja nie będę świecił, jak sam się nie naładuję, jak nie naładuję baterii. Dlatego ja też potrzebuję rekolekcji, ja potrzebuję czasu na ciszę, na bycie sam na sam z Bogiem, sam na sam ze sobą, czasu na brewiarz. Ja miałem kiedyś takiego wikariusza, który był, to było niesamowite, bo on był bardzo otwarty, prowadził też taki otwarty dom, każdy mógł przyjść i tam, żebyśmy siedzieli, jakieś płyty, to były lata 90., jakieś płyty hard rockowe słuchali u niego, ale przychodziła godzina modlitwy brewiarzowej, on miał klęcznik w drugim pokoju, wychodził i się modlił. Nie patrzył, że ma gości, że siedzi młodzież, on się modlił. I to jest potrzebne, to jest konieczne. I teraz ja mam taki właśnie dylemat w kontekście tego, co tutaj Paweł też pisze, że służyłem Panu. Służyłem Chrystusowi. Bo Chrystus ma być najważniejszy. Natomiast owszem, to się będzie działo w przestrzeni Kościoła i to służenie Panu polega też na służeniu Panu w bliźnich. Bo w drugim człowieku, w jego obliczu przychodzi Chrystus. W obliczu człowieka ubogiego, potrzebującego, poranionego, pragnącego spowiedzi, rozmowy duchowej itd. Tak, ale można pomylić, nie, te porządki. Można być idealnym sługą Kościoła, tylko w tym może nie być Boga. Rozumiecie, o co mi chodzi? I Paweł jasno definiuje i właściwie rozróżnia i te proporcje tutaj u niego nie są absolutnie zachwiane. Chrystusowi służy, a nie Kościołowi. Oczywiście, znowu, proszę dalej jakby się uczepić, że no przecież, ale Kościół to jest mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, to przecież jest właśnie teologia świętego Pawła. Ale wciąż dalej będę się upierał przy tym, że to Bóg ma być najważniejszy i wtedy wszystko będzie na swoim miejscu, nie? Patrz, święty Augustyn, jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim miejscu. Bo można się zapędzić i być sługą struktur. Można być takim poprawnym urzędnikiem kurialnym albo parafialnym i stracić tego ducha i stracić, nie daj Boże, nawet samego Chrystusa z oczu. Myślę, że też na poziomie i wspólnot i w ogóle naszego uczestnictwa, waszego uczestnictwa w Kościele też można gdzieś te proporcje zatracić. Ja o tym już mówiłem, o tej pani, która siedziała w Kościele i prasowała i wszystko było czyste, a zaniedbywała obowiązki stanu. A można w inną stronę, nie? Można popaść w taki aktywizm, a nie ładować baterii, a może nawet się już nie modlić i zewnętrznie wyglądać całkiem fajnie, ale to nie to. Ja tutaj dzisiaj już też żartowałem w rozmowie z panią Ewą, bo ona mówi, żebym wam animacje jakieś robił. Mówię, spoko, nie? Chciałem w pierwszej chwili zażartować, że nie mam tego w kontrakcie, ale ugryzłem się w język. Natomiast mówię, pani Ewo, proszę wybaczyć, ale ja naprawdę i tak w swoim życiu czuję się jak dyrektor małomiasteczkowego domu kultury. Naprawdę. I czasami się zastanawiam, czy to jest to, co ja naprawdę mam robić i czy to jest to, jak ja mam żyć. Bo nie wiem, czy to moją rolą jest, żebym ja produkował flagi na pielgrzymkę, kupował ładowarki, akumulatory żelowe i opracowywał projekt koszulki. Takie rzeczy to się robi po kiedyś taki kierunek na pedagogice KO, kultura z oświatą, czy jakoś tak. Teraz to się nazywa animator kultury. Ja taki po prostu menadżer, nie wiem, zespołu, nie? Kiedyś Benedykt XVI na ten temat mówił, kim ma być ksiądz? Po pierwsze. Ale niestety w naszych realiach, zwłaszcza w duszpasterstwie polskim, tak nie jest. I od księdza się wymaga, żeby był administratorem, zwłaszcza jeśli jest proboszczem, budowniczym, elektrykiem, hydraulikiem, znawcą jakichś systemów solarnych i innych, ma się znać na literaturze, na gospodarce, na polityce, chociaż lepiej, żeby się na jej temat nie wypowiadał, ale jeśli chodzi o wikariusza, no to taki no, animator kultury, nie? To zróbmy jakąś dyskotekę, to zróbmy coś tam, akcyjność taka, nie? I to oczekiwanie, to domaganie się, ty masz być na 100% i ty masz być zawsze, no nie. Widzicie, jakie ja mam poczucie czasu i podejście do czasu, filozofię czasu, nie? Zawsze tutaj się powołuję na pana Cejrowskiego, który w tych swoich opowieściach o gringo, czy jak to tam jest zatytułowane, wspomina taką sytuację, jak przez Amazonię płynął z jednym Indianinem i ten Indianin mówi mu: wy macie zegarki, a my mamy czas. I wtedy Cejrowski zdjął bardzo dobrej marki zegarek z ręki i dał mu. I mówi tak: masz, oddaj to komuś, kogo najbardziej nie lubisz. To jest zupełnie inne, rozmawiam z kolegami, którzy są w Boliwii, to jest zupełnie inne poczucie czasu. Jeśli msza jest umówiona na 10, to może koło 11 się zejdą. Nie zachęcam was, bo... Już idziemy w dobrym kierunku. A sam, jak powiedziałem wcześniej, jestem sobie winien, bo was nauczyłem takiego braku dyscypliny i spóźniania się notorycznego. I już teraz się okazuje, że wcześniej przychodzę niż wy, ale zauważcie, nie denerwuję się. Bo to naprawdę u mnie działa w obie strony. Natomiast w świecie cywilizowanym zachodnim, no niestety jest nie do przyjęcia. Nawet we Włoszech na południu, gdzie jest większa swoboda rozumienia pewnych zasad, i to też już tutaj mówiłem, że przepisy ruchu drogowego, to oni mówią, to jest tylko opinia. Ale pociągi się nie spóźniają. Jak ja się spóźniłem, to pociąg odjechał i sorry, memory, nie? Więc to jest nie do przyjęcia dla porządku, nie? Bo są pewne rzeczy, które się zazębiają. Mówi się, że to jest szacunek do drugiego człowieka. Nie polecam naśladowania w życiu moich słabości. Natomiast też z drugiej strony, jeżeli mamy się zabijać, skąd wynika ta moja filozofia? No może z usprawiedliwienia rozlazłości i może nawet, nie daj Boże, lenistwa, ale z drugiej strony osobiście uważam, że są takie przestrzenie, są takie świętości, w których pośpiech naprawdę nie jest skazany, bo jak to się mówi, jest wskazany przy łapaniu czego tam? Wesz, czy mysz, czy pcheł. Nie? I na przykład jak ktoś kogoś atakuje za to, że się spóźnił na mszę, nie daj Boże, to jest ksiądz, który ma za chwilę tę mszę celebrować, a wierni albo współpracownicy się denerwują i stwarzają sytuacje nieprzyjemne. A ja mam, to nie jest kwestia tylko występu, że to jest teatr, nie? Ale nawet i w teatrze ja musiałbym wyjść zintegrowany wewnętrznie, nie? Opanowany. A tu jest coś więcej, to jest misterium. I ja nie mogę wyjść roztrzęsiony. A to, że msza wychodzi... Taka jest moja filozofia, może się ktoś z tym nie zgadzać. Msza wychodzi 3 minuty po, to dla mnie nie jest żaden problem. Ważniejsze jest, żeby było wszystko przygotowane, żebym ja to zrobił w spokoju, w ciszy serca, ze świadomością, do kogo ja idę, z kim się spotkam, kogo będę miał w rękach, mówię o Chrystusie, niż to, żeby ona wyszła 7:00. I z takiego powodu robić awanturę, bo są i parafianki takie, którym to przeszkadza, i są też... Czasami moi współpracownicy, którzy z tego powodu się denerwują, bo to jest brak kultury, brak szacunku. Nie w tej kwestii. W kwestii systemów jakichś elektronicznych, pewnych zależności, lotniska, nie wiem, linie kolejowe, to rozumiem, ale nie na mszy. Nie? Także możemy dyskutować ten temat, ale wracając do tematu, no właśnie, czy sługa wspólnoty. Poniekąd tak, jeszcze raz to przyznam, ale po pierwsze Chrystusa. I dlaczego to jest ważne i co to daje? To w efekcie daje niesamowitą wolność. Rozumiecie? Że jeżeli ja mam to poustawiane właściwie, że Chrystus jest najważniejszy na Eucharystii, że w Kościele, że w moim życiu, to ja mam wolność w stosunku do wspólnoty. I teraz... Jak to będzie wyglądało? Że ja mogę być w tej wspólnocie, a za chwilę mogę być w innej wspólnocie. I naturalnym jest, że my tak po prostu się jako ludzie przywiązujemy i to jest piękne. I więcej, uważam też, że jest potrzebne, żeby coś zbudować, że jak się tak po prostu człowiekiem chmajta i jest takim włóczęgą, to nie zbuduje. Na przykład taka rzecz techniczna, można powiedzieć, no dobra, w kościele trochę inaczej, no ale na przykład w świecie muzycznym zbudowanie chóru to są lata pracy, wychowywania młodego pokolenia, kształtowania ich słuchu, budowania repertuaru. W rok się nie da, to można z holkę jakąś tam, która będzie tam unisono coś tam pitoliła. A nie da się nic większego zbudować. Więc potrzebny też jest czas w takim rozumieniu, natomiast chodzi o wolność, że kiedy przyjdzie rozkaz, to ja w wolności idę dalej, żeby służyć. Pawła, zobaczcie, wyrzucali, on szedł dalej, był wolny. I to nie tylko przywiązanie, ale też na przykład kwestia takiego zadowalania, nie? Bo są pewne roszczenia, albo przynajmniej oczekiwania i teraz, jeśli ja nie jestem wolny, bo wspólnota jest najważniejsza, bo ja służę Kościołowi, to ja w końcu stanę się zadowalaczem. Nie? Będę się próbował przypodobać, będę czynił jakieś umizgi, bo tamtym paniom się podoba tak, bo ksiądz ten, ci uważają, że dobrze, kiedy ksiądz krótko odprawia, a inni uważają, że kiedy długo odprawia. Inni, że lepiej śpiewać wszystko i ksiądz taki piękny głos ma, a inni wolałbym, żeby nie. I teraz w końcu przyjdzie, nastąpi taki moment konfliktu interesów i tak nie zadowolisz nikogo. Natomiast jak wiesz i pamiętasz, że to Chrystus jest najważniejszy, to masz wolność wobec takich sytuacji. A zresztą a propos bycia zadowalaczem, nie polecam. Słyszałem kiedyś taką świetną konferencję w Kodniu na nocnym czuwaniu młodych na przykładzie króla Saula i jego córek. Jedna z nich była zakochana w Dawidzie i nic z tego nie wyszło, dlatego że była taką córeczką tatusia, czyli zadowalaczką jakichś chorych humorów taty. I to się tragicznie skończyło, nie? Ja się przyznam bez bicia, że miałem taką mentalność. Mam nadzieję, że już jej nie mam, że się wyleczyłem, a na pewno leczę. Żeby ktoś był zadowolony, nie? Żeby mnie uważano, albo nawet jeszcze więcej mówiono, że jestem dobrym księdzem, to ja to zrobię, tamto zrobię, nie? To była, też odnosząc się do tamtej poprzedniej konferencji, to była zła motywacja, niewłaściwa. Bo to Bóg widzi prawdę o mnie, widzi to, jaki jestem tutaj, co w środku mam. I to, jeżeli w ogóle używać takiej kategorii zadowolenie, to raczej chodziłoby raczej o pełnienie woli Bożej, a nie to, żeby... A chociaż mówimy też, nie, żeby się Panu Bogu podobać, ale Panu Bogu, a nie ludziom. A ja próbowałem swoim życiem, postępowaniem, aktywnością, a nawet i pracoholizmem sprawić, żeby chwalili mnie ludzie i żeby dostrzegł to biskup. I to było mega niedojrzałe. Nie bądźcie zadowalaczami. To nie znaczy, że z drugiej strony mam być takim nonszalanckim cynikiem, który ma wszystko gdzieś i właściwie to mnie wszystko nie interesuje. Nie, tu chodzi o tę wolność, która płynie właśnie z relacji z Panem Bogiem, że ja wiem, że tym, który zabezpiecza moje dobre imię, moją pozycję, w ogóle moje istnienie, wszystko, co jest, to jest Pan Bóg. Więcej, że ja wiem, że to nie to, co ja teraz do was mówię, to ja jestem tylko narzędziem, że to Bóg, mam nadzieję, chce mówić, owszem, wykorzystując mnie, mój głos, ale nawet i ten głos, który się jednym podoba, innym może mniej, to też jest dar od Boga, bo życie moje jest Jego darem. Nie? I jeśli żyję się w takiej wdzięczności i w tej świadomości, ale też w takiej postawie, że służyłem Panu, jak mówi Paweł, to można... Jest możliwe zdobycie takiej wewnętrznej wolności, że nie będę zadowalaczem, że nie będę gadał, że to Kościół jest najważniejszy. Bóg jest najważniejszy. A jak On będzie najważniejszy, to ja też będę miał właściwy stosunek do Kościoła jako wspólnoty. Więc to się składa wszystko. To zdanie jest genialne. Postaram się, czy spróbuję je rozłożyć na czynniki pierwsze. Świadczą o niesamowitej pokorze Pawła, która no właśnie płynie z tego, że dla niego priorytetowym jest sam Chrystus. Priorytetem jest sam Chrystus, jest numerem jeden, jest najważniejszy, a nie ktokolwiek inny. W tym zdaniu Paweł też pisze, że, czy wspomina, że służył Panu we łzach. I to jest mega dramatyczne sformułowanie. Znaczy bierzemy poprawkę, że jest to mowa pożegnalna. Więcej, to jest takie pożegnanie, w którym Paweł ma świadomość, że to pożegnanie tu nie prowadzi już do żadnej misji gdzieś tam. Że już żadnej misji nie będzie. Albo na chwilę obecną no nie spodziewa się niczego takiego. Jedyne, co go wyraźnie czeka, to prześladowanie i cierpienie. Nie? I on jest tego świadom, mówi, że idę do Jerozolimy i tak jak do tej pory byłem prześladowany i niezrozumiany, prawdopodobnie tak samo to się tam stanie i to mnie czeka. I o czym świadczy to sformułowanie? Jest taka piosenka, że chłopaki nie płaczą. Ja spotkałem się z taką sytuacją, że dziewczyna mniej więcej w waszym wieku uważała, że płacz jest oznaką słabości i ona nie płakała. Rozumiecie? Nie zdarzał się jej płacz w życiu. Płacz jest czymś naturalnym. Pojawia się, te łzy się pojawiają w sytuacji wielkiego napięcia i tak naprawdę bezradności. Bo dopóki ty wierzysz albo myślisz, że masz wpływ na coś czy na kogoś, to będziesz próbował na niego właśnie wpłynąć, będziesz próbował argumentować. Jak to nie daje rezultatu, będziesz się złościł. Kolejna faza. A jak już widzisz, że to nic nie pomaga, to są łzy. Łzy są, tak mi się wydaje, zawsze z bezradności. Bo na przykład wobec śmierci, nie? Że to jest nieodwracalne. Utraty czegoś, kogoś. Nie chcę tu się w takie aspekty psychologiczne zagłębiać, ale płacz jest czymś pięknym. Jezus płakał. Zapłakał nad tym miastem, płakał po śmierci Łazarza, bo był jego przyjacielem. Bo było mu smutno, bo było przykro. Łzy, płacz są wynikiem czy przejawem emocji. Są prawdziwe, są nasze, są ludzkie. Nie wstydźcie się płakać. Płacz oczyszcza nie tylko gałki oczne, tylko oczyszcza serducho. I blokowanie płaczu, tej autentycznej emocji, w której już nie możesz odgrywać roli, nie możesz mieć dobrej miny do złej gry, jest błogosławiony. Jak ktoś płacze, znaczy, że jest wrażliwy. Jak facet płacze, to jest coś niesamowitego. Ja kiedyś miesiąc chyba przed wstąpieniem do seminarium wsadziłem ojcu palec w betoniarkę, w tryby. I miałem zszywany, na szczęście mam cały. I płakałem z bólu, a pielęgniarka na pogotowiu w Łukowie kpiła ze mnie i mówi, o, prawdziwy facet, bo płacze. Tak, prawdziwi mężczyźni też płaczą. Natomiast martwiłbym się chyba bardziej o kobiety w tej kwestii, bo w tej, że tak powiem, grupie się coś porobiło. Dzisiaj dziewczyny demonstrują swoją niezależność, odgrywają jakieś role, przepraszam, jakichś wampów, jakichś wampirzec, które są bez emocji, których nie można zranić. Wchodzą przez to też, jak mi się wydaje, trochę w rolę mężczyzn, zapominając, że to domeną mężczyzny ma być siła, chociaż nie wyklucza się płacz u mężczyzny z siłą. Kobieta ma być piękna, a nie silna. A dzisiaj wiecie, jaka jest retoryka, jakie są wzorce, naśladowanie takich, a nie innych gwiazdeczek, bo ona rozwaliła całe swoje życie, bo ona jest taka silna, nie? I to demonstrowanie. I to się wiąże też z nieokazywaniem emocji. Będę taką zimną królową lodu, nie? Ja panuję, ja tym zarządzam. Coś okropnego. Coś bardzo niebezpiecznego. Kiedy kobieta płacze, to również jest błogosławione, bo wynika to z jej delikatności i z tego, że coś ją przerasta, że ją boli coś w sensie duchowym czy psychicznym. Nie bójcie się płakać i nie bawcie się na litość boską w zarządzanie emocjami w jakikolwiek sposób, że ja nie pokażę, że się cieszę z czegoś, albo nie okażę łez, żeby nie demonstrować słabości, bo takie zarządzanie emocjami spowoduje, że prędzej czy później wyjdzie wam to bokiem, czyli objawi się somatycznie. Ja się w coś takiego bawiłem, przeżywałem to chyba tak trzeba nazwać po świecku mobbing, który był na mnie wykonywany, A ja się naczytałem psychologicznych książek i mądrych rad moich kolegów i mówili, módl się. Ktoś cię rani, ty się w środku módl. I ja, wiecie, opanowany, nie? Tylko później zaczęło się dziać coś dziwnego z moim ciałem, z moją skórą. A objawy somatyczne, przyczyn psychicznych. Dlatego, że nie było tej pełnej wolności, gdybym ja miał pełne zjednoczenie z Chrystusem i tak jak Paweł mówił, służyłem Panu, jestem wolny od wspólnoty i tego, co wspólnota ze mną robi. Zarówno wtedy, kiedy mnie wychwalę, mówię, jak pięknie ksiądz śpiewa, jak również wtedy, kiedy mnie gnoi. Zarówno wtedy, kiedy mnie uważa za nadczłowieka, niesłusznie, ale także wtedy, kiedy uważa mnie za podczłowieka i traktuje jak podczłowieka, jak wycieraczkę. Także niesłusznie, bo ja jestem człowiekiem. Kiedyś właśnie z taką siostrą zakonną rozmawiałem i ona mówi, ksiądz to nie człowiek. Mówię, siostro, podchwytliwie, a kto, nadczłowiek czy podczłowiek? Co wam to przypomina? Jaką ideologię? Jakie czasy? Bardzo brutalne. Rasa nad ludzi. I ona mówi, chyba nie chciała mi sprawić przykrości i powiedzieć, że podczłowiek jest mówi nadczłowiek. Mówię, siostro, nazizm, siostra głosi. Nic bardziej mylnego. Ja jestem człowiekiem. Tylko i aż. Nie pod i nie nad. I wtedy, kiedy się ma bliską relację, więź z Chrystusem i pamięta się o tym, że jestem umiłowanym dzieckiem Pana Boga i że nic mi nie grozi i nie muszę szukać potwierdzenia w kimś lub w czymś przez gadżety, które będę nosił, przez auto, które będę jeździł, przez pieniądze, które będę miał, czy przez pochwały, które zbiorę, jeśli miałbym prawdziwą wolność, to bym nie pękał. To nie byłoby zarządzanie emocjami na poziomie psychologicznym, tylko totalna wolność płynąca z tego, kto mi tę wolność daje. Paweł to chyba ma, ale do tego jest potrzeba ogromnej pokory. Do tego potrzebne są też łzy, które płyną z faktu tego, że się żegna, ale które świadczą o niesamowitej wrażliwości tego faceta. O tym, że emocje nie są mu obce, że on się jara, że on się zapala po prostu tym, co pozytywne, ale że też płacze zarówno wtedy, kiedy go ktoś rani, a nawet wtedy, kiedy pisze o tym, że był raniony. To jest prawdziwe życie. O tak trzeba żyć. Trzeba być prawdziwym i autentycznym. Nie odgrywać nikogo i niczego i nie udawać po prostu w żadną stronę. Ale do tego jest potrzebna pokora i on to mówi dalej w następnych słowach. Z pokorą. Z pokorą. Służyłem Panu we łzach z pokorą. Mimo tego, co go spotykało, on to robi z pokorą. W Magnificat znajdujemy takie sformułowanie, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Mówimy, nawet jest takie potoczne powiedzenie, że pokorne ciele dwie matki się, ale to raczej jest jakaś interesowność, bo ja liczę na jakieś korzyści. Natomiast wiemy, że pycha jest pierwszym z grzechów głównych, że pycha zepchnęła pierwszych ludzi, czy popchnęła do odwrócenia się od Pana Boga, do nieufności wobec Pana Boga, czy was rzeczywiście kocha, podpuszczeni przez złego ducha, i do upadku, do zerwania zakazanego owocu. I pycha jest tak naprawdę u źródła każdego z grzechów. Że zanim zgrzeszę szczegółowo tak czy inaczej, to najpierw zgrzeszyłem pychą, bo się odwróciłem od Pana Boga, bo złamałem Jego przykazania, a już sobie to tłumaczyliśmy. Nie przykazania, ale Jego serce. Czyli odrzuciłem Jego miłość. Z pychy właśnie. Natomiast przeciwieństwem pychy, cnotą, a nie wadą główną, jest właśnie pokora. I cóż to jest pokora? Pokora, proszę Państwa, to jest prawda o mnie. Prawda o mnie. Prawda, co to jest? Też już definicja padła. Zgodność myśli z rzeczywistością. Za myślami idą oczywiście słowa. Jaka jest rzeczywistość, nie? W waszym wieku myślę, chociaż może to będzie zbyt wielkie uproszczenie, my często nie wiemy, jacy jesteśmy. My siebie poznajemy i odkrywamy, jak reaguję w jakichś sytuacjach, jakie są moje mocne strony, a jakie słabe, jaka jest moja tożsamość, w czym jestem dobry, a z czym sobie nie radzę. Natomiast poznawszy tę prawdę, często w jakichś skrajnych, ekstremalnych sytuacjach, mogę dopiero powiedzieć, jaki jestem. Więcej, to Bóg przez Ducha Świętego mi pokazuje tę prawdę o mnie. Czasami ta prawda jest też niechlubna. Ta prawda to jest grzech. Potrzeba pokory, żeby zrobić rachunek sumienia. Pokory, żeby uklęknąć do sakramentu pokuty, do kratek, konfesjonału. Żeby wyznać grzechy, do tego wszystkiego potrzebna jest pokora. A prawda o mnie, kontynuując, no właśnie, to jest uznanie z jednej strony, że są jakieś moje zalety, że nie jestem tylko kłębkiem i strzępkiem i w ogóle nic niewartym pyłem na wietrze, ale że mam też wartość. Więcej, mam godność. Ta podstawowa godność to jest to, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem stworzony przez Boga, że On dał mi życie, że jestem, że zasługuję na szacunek, że jestem osobą, indywidualną jednostką rozumnej natury, że Bóg mnie kocha, że dał Jezusa, który za mnie umarł i mnie zbawił. To już jest wiele. Ale każdy też ma z was osobiste cechy, zalety, ale to, że jesteście, to już jest wartość. Natomiast każdy z nas ma też wady i słabości. Moją żeście poznali jedną, a może już i więcej, że się spóźniam notorycznie. I teraz nie wiem, co trudniej uznać, czy swoje wady w prawdzie, czy swoje zalety. Dlatego, że jest też takie zjawisko, które nazywa się fałszywa pokora, które jest tożsame z pychą. Jak się przejawia fałszywa pokora? Otóż polega ona na zaprzeczaniu tej właśnie prawdzie o mnie, tej dobrej prawdzie. Klasycznym przykładem to są polskie gospodynie, które częstując ciastem od razu komentują, że a, tak się nie udało, tam taki zakalec. Na co mój kolega zawsze odpowiadał, to po co stawiasz? Nie spotkałyście się, jak tam ciotunia ciasteczko jakieś upiekło, a takie tam nieudane, takie tam polecą, a weź się pochwal. A nie, nie, to tam się nie udało. To nie stawiaj, jak się nie udało. Nie? To jest nagminne. Naprawdę spotykam się nieustannie. Weź powiedz komuś komplement. Kiedyś odkryłem, że jeden pan rozumiał komplement jako kłamstwo na czyjś temat. Nie, komplement to jest dobre słowo i absolutnie tam nie zawiera się to kryterium, że jest tam kłamstwo. Nie, komplement to jest powiedzenie na czyjś temat czegoś dobrego, zauważenie jego zalety. Jak reagujecie, kiedy ktoś wam mówi coś dobrego na wasz temat? Jak reagujecie, kiedy was ktoś komplementuje, kiedy wyraża się o was w samych superlatywach? Większość z nas niestety ma problem także z tym. To, że mamy problem, że nas obgadują, że ktoś nam tyłek obrabia, że nam psuje PR, że nam buduje czarny PR, że plotkuje, że oczernia, oskarża itd., itd., to zrozumiałe. Chociaż prawdopodobnie, gdybym pamiętał, że to Bóg zabezpiecza moje istnienie, łącznie z moim dobrym imieniem i że ja się nie muszę niczego lękać, to byłbym wolny od tego. Ale nas to rusza, bo jest przykre, jest raniące. Można słowem pocieszyć, można zabić. Bądźcie ostrożni także w tym. Ale jeśli na negatywne reagujesz tak, jak reagujesz, to jeszcze da się zrozumieć. Ale dlaczego reagujesz w sposób tak zaskakujący, kiedy ktoś mówi coś miłego? Myślę, że to się tyczy głównie dziewczyn, chociaż pewnie nie tylko. Zaprzeczamy temu, co jest prawdą o nas, tą dobrą prawdą. Po co? Wtedy popadamy w fałszywą pokorę. Więc jeśli miałbym zrobić wam szybkie szkolenie, jak radzić sobie z komplementami, z dobrymi słowami, nie popadając w fałszywą pokorę, to wskazówka jest jedna i bardzo prosta. Dziękuj. I koniec. Okaż wdzięczność. I zobaczysz, jakie będą reakcje. I zobaczysz, jak ty będziesz akceptował powoli też samego siebie. Nie biegaj za tymi, którzy mówią ci komplementy, bo staniesz się zadowalaczem i się będziesz kompromitował, będziesz błaznem. Ale tam, gdzie ktoś mówi coś dobrego, po prostu dziękuj i tyle. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Czy uznajesz tą prawdę? Rozumiesz? Pewnie w jakimś sensie też się dowartościowujesz, a przynajmniej uznajesz to, że tak właśnie jest i żyjesz w prawdzie. I nie zaprzeczaj. A nie, dzisiaj się nie wyspałam. Albo makijaż mam słaby, albo tam mam włosy przetłuszczone, albo coś. Podziękuj. I koniec. Zobaczycie, jak się wyleczycie z fałszywej pokory, bo jest ona dość częsta, a równie niebezpieczna, jak pycha sama w sobie. Więc Paweł z całą pokorą służył Panu. Ale służąc Panu, służył też wspólnocie. I dlatego też ta pokora Pawła jest dostrzegalna w trzech aspektach. Zarówno w aspekcie społecznym, wobec ludzi, w aspekcie osobistym do siebie samego i też w aspekcie teologicznym wobec Pana Boga. Szybko omówię te trzy punkty i kończymy. Do ludzi. W czym przejawia się pokora Pawła do ludzi? On ich szanuje. On ich kocha. On jest cierpliwy wobec nich. On im służy. Im także. Im głosi. Jest niezłomny, jest gorliwy, jest tytanem pracy, jest gigantem apostolstwa dla ludzi. Nie oczekuje niczego od nich, nie wywyższa się ponad nich. Jest z nimi i dla nich. Mnie zawsze uderza ten fragment, jak Paweł jest opis, że Paweł pracował pracą własnych rąk. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Oprócz tego, że należał do stronnictwa, że był wykształcony i tak dalej, to miał fach, konkretny fach w ręku. On się zajmował produkcją namiotów i pracował swego czasu też z pracy własnych rąk. Później poświęcając się bardziej ewangelizacji, jakby funkcjonuje w tych mechanizmach, chociaż dopiero się kształtujących, funkcjonowania Kościoła opartego na ofiarności, na dzieleniu się wzajemnym i tak dalej. On za to też jest wdzięczny, dziękuję. Jest pełen pokory też, pełen pokory do ludzi. Nie ma pretensji, nie ma roszczeń, nie ma jakiegoś specjalnego mniemania o sobie i nie oczekuje nic takiego. To jest uderzające, jak to u niego emanuje wręcz. Taka towarzyskość, taka bezpretensjonalność i jest też pełen uczuć, nie? O czym świadczy ten poprzedni zwrot, kiedy mówił o łzach, a to już skomentowałem, że świadczy właśnie, że jest człowiekiem z krwi i kości, że odczuwa, że cierpi, że się raduje i za to chwali, dziękuję, jak pisze listy do wspólnot. Zobaczcie, nie? Łaska i pokój od Boga, który jest i który był. Chwali Pana przede wszystkim, ale też chwali ich. Dziękuję za coś tam. Ale też wprawdzie i z delikatnością piętnuje to, co na przykład w Koryncie postrzega jako pewne zagrożenia dla tejże wspólnoty. Jeśli chodzi o aspekt osobisty pokory, to tutaj z takim ogromnym darem widzenia tego, kim jest. To są takie sformułowania, że jestem płodem poronionym, że jestem ostatnim z ostatnich, że na koniec ukazał się mnie, Jezus, mnie, poronionemu płodowi, że nie jestem godzien nazywać się apostołem w liście do Koryntian. To jest niesamowite, nie? I on widzi swoją kruchość, swoje ubóstwo. On wspomina o tym ościeniu. On wie, że jest słaby. On ma świadomość, że jest grzesznikiem. Nie ma tam żadnej pychy. I można by tu mnożyć było wiele takich przykładów. I więcej, to też nie jest fałszywa pokora. On się nie po to się poniża, niecelowo się uniża, żeby ktoś go teraz pochwalił. Tylko on stwierdza fakty. Bo wie, jaka jest jego historia. Wie, że był zabójcą. Że w pewnym sensie jest krew na jego rękach za działalność tamtą sprzed nawrócenia, sprzed tego olśnienia pod Damaszkiem, kiedy spotkał Chrystusa. Pełen pokory i prawdy na swój własny temat. I wreszcie pokora wobec Pana Boga, która się przejawia w tym, że on wie, od kogo to wszystko pochodzi, kto jest autorem, kto jest mistrzem. Kto dał mu ten przywilej, kto go uczynił apostołem, od kogo ma ducha, w mocy którego głosi. To jest głęboka pokora polegająca na takim poczuciu czy świadomości, że Bóg jest Stwórcą, że jest Panem, że jest miłosierny, że jest dawcą wszelkiego dobra i uznanie tego w sposób taki bardzo jasny, przejrzysty, zdecydowany, bez afirmowania siebie, bez szukania atencji kogokolwiek, ale w totalnej prawdzie o sobie samym w relacji do ludzi, ale też i wobec Pana Boga. I myślę, że słusznym jest ta teza, którą postawiłem na początku, że właściwie pokora to jest jedyne prawdziwe kryterium prawdy. W rozeznawaniu. Jest czymś niezbędnym, dlatego że jednocześnie pokora jest jedyną bronią na złego ducha. Zobaczcie, jak można powiedzieć, przegrała Ewa, kiedy zabrakło jej pokory. Jakie były konsekwencje tego wszystkiego. A jaką pokorą z drugiej strony charakteryzuje się Maryja. Pokorna służebnica pańska, która jest pełna łaski, bo nie ma w niej żadnej pychy. Jest naczyniem, które jest, że tak powiem, wolne od wszelkiej pychy i jakichkolwiek innych egoizmów osobistych. I dzięki temu może być w 100% napełniona łaską, ponieważ nie ma w niej tych koncepcji, które jeszcze u Pawła podlegały oczyszczeniu i wymagały oczyszczeniu przez pierwsze 10 lat głoszenia, o czym mówiliśmy w konferencji pierwszej dzisiejszej. Także myśl na dziś. Dziękuj. Słyszysz komplement? Dziękuję.